Drodzy braterstwo, jak wszyscy wiecie, brat Jadusz Spadziński miał wygłosić ten wykład i na pewno nikt nie boleje nad tym faktem, że nie może go wygłosić tak bardzo, jak ja boleję nad tym faktem, bo muszę w tej chwili tutaj stanąć i spróbować go zastąpić, a nie będzie to wcale takie łatwe i proste dla mnie, zwłaszcza, że dowiedziałem się o tym w czwartek wieczorem, że taka konieczność zachodzi. Brat Janusz miał mówić temat pod tytułem Początek Królestwa Bożego. Brat Dawid w poprzednim wykładzie mówił o upadku obecnego złego świata, jak on się rozpada i pod jak wieloma różnymi kątami, punktami widzenia można na to patrzeć. A ja mam mówić o początku Królestwa Bożego, czyli mówić o wydarzeniach przyszłych. Co do wydarzeń przyszłych, no nie posiadamy szczegółowych informacji. Jedyne to, co możemy wiedzieć, to pewne wzmianki, które pojawiają się w proroctwach Słowa Bożego, w obrazach, jakie Słowo Boże podaje na ten temat. I tak pomyślałem sobie, że popatrzymy na jeden z takich obrazów Starego Testamentu, który mówi o czasie, który będzie początkiem Królestwa Bożego. A mam na myśli obraz, kiedy to Izraelici po wyjściu z niewoli egipskiej znaleźli się na pustyni i przy Synaju zawierali przymierze z Bogiem. Przymierze zwane przymierzem zakonu albo przymierzem mojżeszowym, które to przymierze jest obrazem na nowe przymierze, jakie Bóg zawrze z całym rodzajem ludzkim. I właśnie zechcemy się przyjrzeć temu obrazowi w taki sposób, jak on pokazuje na przyszłość, w jaki sposób zawarcie przymierza zakonu zapowiadało, pokazywało, przedstawiało zawieranie nowego przymierza z całą ludzkością. W związku z tym rozważymy obraz, który mamy zapisany w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale, w wersetach od 1 do 8. Na początek odczytam. Jak braterstwo znajdą sobie tą drugą Mojżeszową, 24 rozdział, to jak ktoś ma Biblię z zakładkami, to radzę założyć tam zakładkę, bo będziemy czasami zaglądali też do innych wersetów Pisma Świętego, ale tam będziemy ciągle powracali do tego 24 rozdziału, do wersetów od 1 do 8. Czytam według przykładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, według którego słowa te brzmią tak. Mojżesz usłyszał te słowa. Wstąp do Pana, ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 spośród starszych Izraela. Złóżcie pokłon z daleka. Do Pana niech zbliży się tylko Mojżesz. Reszta niech się nie zbliża, a lud niech z nim nie wchodzi. Potem Mojżesz wrócił i powtórzył ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie jego prawa. Cały zaś lud powiedział zgodnie. Zastosujemy się do wszystkich słów, które wypowiedział Pan. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, wstał wcześnie rano, zbudował ołtarz u podnóża góry i postawił 12 pomników dla 12 plemion Izraela. Następnie posłał młodych mężczyzn Izraela i ci złożyli ofiary całopalne z młodych cielców na ofiarę pojednania z Panem. Potem Mojżesz wziął połowę krwi, wlał ją do czaszy, a drugą połowę krwi pokropił ołtarz. Następnie wziął Księgę Przymierza, odczytał w obecności ludu, a lud oświadczył. Wszystko, co wypowiedział Pan, uczynimy i będziemy temu posłuszni. Wtedy Mojżesz wziął krew, pokropił lud i oznajmił. Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Takie wydarzenie zostało opisane. Jest to wydarzenie historyczne, mające miejsce w 1615 roku przed naszą erą, jeżeli mnie pamięć nie mieli, bo wtedy zostało zawarte przymierze zakonu. Mamy taki opis. On jest także obrazem, zapowiedzią rzeczy przyszłych. Jest to w naszej literaturze epifanicznej, często używamy słowa antytyp, mówiąc właśnie o takich rzeczach. Można inaczej mówić, że jest to obraz. Coś, co zapowiada coś w przyszłości. I to bardzo często to coś w przyszłości jest na większą skalę niż ten obraz, który zapowiadał. Bo tu mamy obraz zawarcia przymierza z jednym narodem, w porównaniu do innych narodów świata raczej małym narodem, a przedstawia to obraz zawarcia przymierza przez Bożego przymierza z całym światem ludzkości, więc definitywnie jest na wielką skalę. Mojżesz, tutaj główny bohater tych wydarzeń, oczywiście przedstawia naszego Pana. Skąd wiemy, że przedstawia? No bo wiem, znamy apostoła, słowa apostoła Piotra z Dziejów Apostolskich, 3 rozdział, wersety 22 i 23, kiedy apostoł Piotr, przemawiając do Żydów, mówi, że proroka takiego jak ja zbudzi wam Pan spośród braci waszych i będzie tak, że kto by nie słuchał tego proroka, będzie wygładzony z ludu. Takiego proroka jeszcze wciąż nie było, bowiem byli prorocy różni, ale jeszcze nie było takiego proroka, żeby ktoś, kto go nie słuchał, był automatycznie wygładzony z ludu, a zresztą nie możemy tutaj wspominać proroków Starego Testamentu, bo mówiąc w pierwszym wieku naszej ery, apostoł Piotr zapowiadał to jako wydarzenie przyszłe, a nie, że mówi o wydarzeniu przeszłym, więc takiego proroka w wieku Ewangelii po dzień dzisiejszy nie było za nieposłuszeństwo słowom, którego ktoś miałby być z ludu wygładzony. Tutaj apostoł Piotr chciał wskazać na naszego Pana, że on w przyszłości będzie kimś takim, podobnym do Mojżesza, bowiem dlaczego podobny do Mojżesza? Bo Mojżesz był pośrednikiem przymierza zakonu. Przymierze zakonu Bóg zawarł z Izraelem przy pośrednictwie Mojżesza, tak samo jak nowe przymierze z ludzkością, które ma być podstawą kontaktów Boga z człowiekiem na całą wieczność, zostanie zawarte przy pośrednictwie Jezusa Chrystusa. Możemy nawet powiedzieć, że przy pośrednictwie Chrystusa, takiego terminu w naszej literaturze czasami używamy, Chrystus, głowa i ciało. I tutaj właśnie pod Mojżeszem rozumiemy Chrystusa, głowę i ciało. Co to oznacza? Naszego Pana Jezusa połączonego wraz z Kościołem. Bo gdy nowe przymierze zacznie być zawierane, bo wciąż, jak na chwilę obecną jesteśmy, nie zaczęło być nawet zawierane, a Kościół jest już uwielbiony, połączony z naszym Panem, tak wierzymy. Nawet zresztą ci, którzy nie wierzą, że Kościół jest już uwielbiony w tej chwili, to i tak się zgodzą, że w momencie zawierania nowego przymierza będzie już uwielbiony, więc tutaj nie ma większej różnicy między różnymi grupami badackimi pod tym względem. W momencie rozpoczęcia zawierania nowego przymierza Kościół jest już uwielbiony, jest razem z naszym Panem, jako jego oblubienica, jako jego żona, w związku z tym wszystko, co robi nasz Pan, Kościół w tym uczestniczy, tak jak żona uczestniczy w tym, co robi mąż. Więc jeżeli będę używał takiego terminu Chrystus, głowa i ciało, to rozumiemy pod tym naszego Pana działającego z uwielbionym Kościołem, będącym w niebie, w boskiej naturze i razem z Panem realizującym dzieła, jakie Bóg dał im do zrealizowania. Więc jak widzimy w wersecie pierwszym, następuje wezwanie w tym wersecie do kogo? Do Mojżesza, który właśnie, jak mówiliśmy, przedstawia nam Chrystusa, głowę i ciało, do Arona także, pod którym rozumiemy starożytnych godnych, takiego terminu używamy. Inni myśląc o tej grupie ludzi, używają terminu ojcowie Starego Testamentu. No, później mamy Nadaba, także do niego, który przedstawia wielką kompanię. To też wiemy, kto to taki, nazywany w Biblii czasami ludem wielkim, to ci, którzy zdobyli swoje zbawienie w wieku Ewangelii, ale odpadli z Kościoła za częściową niewierność, za splamienie swoich szat, z których musieli się później oczyszczać, żeby w takiej niższej niż klasa Kościoła się ostać. I mamy klasę, później mamy jeszcze Abichu, kolejnego bohatera na tych wydarzeń, który przedstawia klasę młodocianych godnych. Jakby ktoś był niezaznajomiony z tym terminem, to my taki termin ukuliśmy i pod tym terminem rozumiemy tych, którzy poświęcali się Bogu, gdyby i byli wierni w swoim życiu, dlatego zdobyli sobie miejsce w tej klasie, po tym jak było już zbyt późno, by mogli znaleźć się w Kościele, bo liczba członków Kościoła była przecież ograniczona do 144 tysięcy. I to bardzo oni ładnie nam tutaj korespondują z klasą starożytnogodnych, bo to są ci, którzy chodzili z Bogiem i byli mu wierni, zanim można było stać się członkiem Kościoła, a malocianogodni to ci, którzy służyli Bogu i byli mu wierni po tym, jak już było zbyt późno, by należeć do klasy Kościoła. Jest i taka klasa, jest i taka klasa. Więc wychodzi tutaj polecenie, by wstąpił Mojżesz, Aaron, Nadab i Abihu oraz mamy powiedziane 70 ze starszych Izraela. Ci starsi Izraela, no to wybitne jednostki, zwłaszcza tych 70. Pod nimi rozumiemy najwybitniejsze jednostki z klas godnych, zarówno starożytnych godnych, jak i młodosianogodnych. Ci, którzy w ziemskiej fazie Królestwa Bożego, która wówczas się będzie zaczynała, otrzymają najwybitniejsze stanowiska. Więc te trzy grupy pomocników, łącznie z 70 najwybitniejszymi godnymi, nie będą w tak bliskim kontakcie z Bogiem jak pośrednik, Chrystus, głowa i ciało. Nie będą oni bezpośrednio służyli Bogu, ich służba będzie jedynie na rzecz Boga, bowiem bezpośrednio będą służyli ludziom. Tak jak mówi nam tekst pierwszego wersetu 24 rozdziału, złóżcie pokłon z daleka. Oni do Boga się nie zbliżają. Na tylko Chrystus, głowa i ciało, będzie bezpośrednio służył Bogu i ludziom, jak również na rzecz Boga i na rzecz ludzi. Tak jak mówi o tym werset drugi, a niech tylko sam Mojżesz zbliży się do Pana. Sam Mojżesz, Chrystus i Kościół, będąc w boskiej naturze, będą mieli bezpośredni kontakt z Bogiem w tym czasie. Takiego szczególnego urzędu, takiej szczególnej służby nie będzie sprawować ani wielka kompania, ani klasy godnych, ani nawet tych 70 najwybitniejszych, bo werset drugi wyraźnie mówi, oni niech się nie zbliżają, tylko ty sam wstąpisz na górę. No i oczywiście z pewnością klasa restytucyjna pokazana w narodzie izraelskim, w zwykłych Izraelitach, na pewno nie będzie dzieliła z nimi tej pracy, tak jak werset drugi mówi, a lud niech nie wstępuje z nimi. Więc lud nie może się zbliżać, wstąpić na górę, a nawet Aaron, Nadab i Abihu w tym obrazie nie mogli, czyli ziemscy słudzy, ci, którzy nie będą na poziomie duchowym, a nawet nie tylko na duchowym, bo wielka kompania będzie na poziomie duchowym, a też nie będzie przystępowała. Więc wszyscy poniżej natury boskiej nie będą mogli zbliżyć się do Boga, być w tak bliskiej relacji, no co jest rzeczą oczywistą, że w najbliższej relacji z Bogiem może być nasz Pan, bo jest bezpośrednim stworzeniem Boga, wykonawcą wszystkich Jego planów, no i ci, których nasz Pan przyjął do siebie jako swoją oblubienicę. Tutaj członkowie Kościoła, oni są najbliżej Boga. Później werset trzeci mówi nam o tym, że Mojżesz obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana, więc pośrednik w tysiącleciu, sprawując swój urząd, obwieści ludzkości wszystkie prawdy na czasie, zwłaszcza prawdy doktrynalne, tak jak mówi werset trzeci, i wszystkie prawa. Prawdy te będą tak jasne dla wszystkich, tak logiczne się wszystkim wydadzą, że zostaną przedstawione w tak ujmujący sposób, że wszyscy ludzie jednomyślnie zaakceptują ich wymagania i obiecają posłuszeństwo. Tak jak mówi werset trzeci, lud zaś jednogłośnie odpowiedział mówiąc, wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Tak jak Izraelici w tym obrazie przyjęli na siebie takie zobowiązanie, tak samo ludzkość przyjmie na siebie takie zobowiązania. Ludzkość, która będzie już wtedy po przejściu czasu ucisku, którym będzie tak udręczona tym uciskiem, że oferta boska spotka się z przyjazną reakcją ze strony ludzkości. Gdyby oferta boska, boskiego przymierza przyszła dla ludzkości w czasie, jak to mówimy, prosperity, w czasie, gdy się wszystkim dobrze powodzi, jest dobrobyt i ludzie żyją sobie długo i dostatnio, to oddźwięk, reakcja nie byłaby aż tak pozytywna. Bowiem ludzie będą świadomi tego, że zawarcie przymierza z Bogiem wymaga rezygnacji z grzeszności, z rozbudowanego egoizmu, samolubstwa, jakie cechuje każdego człowieka. Z tych wszystkich rzeczy trzeba będzie zrezygnować. Dla wielu będzie to wysoka cena, więc jakby mu się dobrze powodziło, to on nie chciałby przyjąć boskiej oferty, ale po to jest ten ucisk, o którym było dzisiaj już wspominane w poprzednim wykładzie, by przygotować człowieka na przyjęcie Królestwa Bożego i jego warunków. Ludzie sobie wtedy pomyślą, że jest to ratunek z tej sytuacji, w jakiej się znaleźli, z której nie będą widzieli wyjścia. Ta oferta boska będzie wyjściem, dlatego przynajmniej na początku wszyscy będą chętni ją zaakceptować, bo to będzie ratunek od zagłady. Jeżeli ktoś, jeżeli powiedzmy tak, jak sobie pomyślmy, na ludzki sposób, gdyby ktoś tam zaoferował miejsce w swoim pałacu, że mogę tam żyć i jeść tego, co kuchnia pałacowa przygotowuje, ale dał mi szereg ograniczeń, ale nie wolno będzie mi robić tego, tego, a tamtego w tym miejscu. No to jak mi się dobrze samemu powodzi, to niezbyt kusząca oferta. Ale jeżeli mi się źle powodzi, przymieram głodem, nie mam gdzie, idzie mróz, a ja nie mam dachu nad głową i grozi mi śmierć, no to ja przyjmę radośnie wszystkie ograniczenia, byle tylko życie zachować i mieć możliwości jego podtrzymania. W taki sposób, w takiej sytuacji będzie ludzkość po przejściu wielkiego ucisku, że przyjmą radośnie ofertę Pana. Tak jak tutaj mamy w wersecie trzecim powiedziane, lud jednomyślnie odpowiedział mówiąc, wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Werset czwarty, w którym my czytamy, że Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, pokazuje na prawdy objawiane w tysiącleciu, które zostaną spisane jako dodatki nowego przymierza do Biblii. Wiemy, że ma być napisana jeszcze jedna księga. Mówi nam o tym objawienie w 20 rozdziale, a w wersecie 12. Co sobie przeczytamy? Objawienie 20 rozdział, a werset 12 podaje nam takie słowa. Zobaczyłem też umarłych, byli wśród nich wielcy i mali, stali przed tronem, rozwinięto zwoje, otwarto też inny zwój, zwój życia i dokonał się sąd nad umarłymi. Podstawą sądu były zapisy w zwojach, a jego miary miarą czyny podsądnych. Tutaj w tym tłumaczeniu mamy właśnie ten no inny zwój, zwój życia, ta nowa księga, która będzie zawierała prawa dopasowane do warunków nowego tysiąclecia i potrzebne ludzkości do tego, by w okresie tysiąclecia mogła zgodnie z nimi przechodzić proces restytucji. Rzeczy, których nie ma w Biblii podanych, bowiem ani Stary Testament, ani Nowy Testament nie był pisany bezpośrednio pod potrzeby klasy restytucyjnej. Tylko pod potrzeby Stary Testament bezpośrednio był pisany pod potrzeby narodu żydowskiego i godnych żyjących w starożytności, a Nowy Testament jest całkowicie pisany pod Kościół wieku Ewangelii i wierzących wieku Ewangelii. Co oczywiście nie oznacza, że te nowe zasady będą jakieś diametralnie różne. One nie będą diametralnie różne, bo Bóg jest ten sam wczoraj, dziś i jutro. Tak samo nasz Pan takowym jest, ale będą to pewne uszczegółowienia, bowiem warunki, w jakich znajdą się ci ludzie, będą odmienne niż warunki, w których rozwijał się i naród żydowski, i warunki, w których rozwijali się ojcowie Starego Testamentu, i warunki, w jakich rozwijał się Kościół w wieku Ewangelii, i warunki, w jakich my żyjący na samej końcówce wieku Ewangelii się rozwijamy. Dlatego ta nowa księga ma być spisana. Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana. Czytamy jeszcze w wersecie czwartym, że Chrystus, głowa i ciało, na początku tysiąclecia, popisze, wstawszy wcześnie rano, uczyni siebie w swojej ofiarniczej zasłudze Bożym ołtarzem dla potrzeb nowego przymierza i królestwa. Bo czytamy w wersecie czwartym, że zbudował ołtarz u stóp góry, a góra jest symbolem królestwa. I ustanowi 12 doktrynalnych i etycznych nauk. Jak czytaliśmy, że postawi 12 pomników, czy też inne przykłady mówi postawi 12 słupów, czy nawet 12 kamieni, no bo te słupy czy pomniki to z kamienia były budowane, stawiane wówczas. I to oznacza, i one oznaczają 12, będą odpowiadały 12 cechom serca i umysłu Izraela wieku tysiąclecia. Bo to będzie właśnie Izrael wieku tysiąclecia. wówczas, tak jak mamy, mieliśmy Izrael wieku żydowskiego, składający się z jednego narodu, cielesnych Izraelitów. Mamy Izrael wieku Ewangelii, składający się z wierzących, nie ma bez znaczenia, jakiego są pochodzenia tutaj, wszystkich tych, którzy mają wiarę Abrahama, a wcale nie muszą być cielesnymi potomkami Abrahama, to jest Izrael wieku Ewangelii. No i mamy Izrael wieku tysiąclecia także, który będzie wychodził od tego Izraela cielesnego, z którym na początku to przymierze zostanie zawarte i rozszerzy się na całą ludzkość także, więc każdy z ludzkości zostanie zaliczony do któregoś z 12 plemion Izraela, pokoleń Izraela, zależnie od tego, jaka cecha charakteru u niego będzie cechą dominującą, do tego pokolenia zostanie zaliczony. Więc te pomniki czy kamienie odpowiadają 12 cechom serca i umysłu, co wynika także, że było 12 doktryn szafarskich i odpowiadających im łask duchowego Izraela. Duchowy Izrael, czyli Kościół wieku Ewangelii, otrzymał 12 szafarskich doktryn i 12 odpowiadających im łask, które były potrzebne do ich właściwego rozwoju. Tak samo klasa restytucyjna otrzyma odpowiednie dla nich nauki doktrynalne, korygujące ich błędy na temat Boga i prawdy, oraz nauki etyczne, pokazujące im właściwe sposoby postępowania. Czytamy o tym w Księdze Objawienia, w 22 rozdziale, w wersetach 1-2. Objawienie, 22 rozdział, wersety 1-2. Pokazał mi też rzekę wody życia. Śniła jak kryształ, a wypływała z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy miasta i po obu brzegach rzeki rosło drzewo życia. Wydawało ono 12 owoców. Rodziło owoc każdego miesiąca, a jego liście miały moc uzdrawiania narodów. Oczywiście to o tych liściach mówimy o naukach, bowiem one przedstawiają nauki. Mamy tutaj właśnie też ta cyfra 12 się pojawia, nauk dotyczących etyki, z których to będą wynikały później owoce, czyli rozwinięte zalety charakteru wypracowane zgodnie z tymi naukami. Później przechodzimy do wersetu 5 i musimy tutaj powiedzieć, że z wersetu 5 zniknęło słowo kozły, a z wersetu 8 zniknęło słowo księga. Nie ma jego w obecnie istniejących manuskryptach. Bo jak czytamy werset 5, to czytamy, że następnie powstawał młodych mężczyzn z Izraela i ci złożyli ofiary całopalne z młodych cielców, a powinno być i kozłów tutaj także. A w wersecie 8, że gdy czytamy, że Mojżesz wziął krew, pokropił lud i oznajmił, oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów, że pokropił lud, powinno być pokropił lud i księgę. A skąd wiemy, że skoro nie ma żadnych manuskryptach, to jak możemy wiedzieć, że tam powinny być te słowa? No to my nie wiemy, mamy tutaj potężny autorytet, na którym możemy się powołać, który sam koryguje to, jest nim apostoł Paweł. Apostoł Paweł wiedział i on cytuje w swoim liście do Żydów te słowa, tę wypowiedź i dodaje tam te słowa. Zobaczmy, co apostoł Paweł pisze w liście do Żydów w rozdziale 9, wersetach 19 i 20. Żydów, 9 rozdział, wersety 19 i 20. Gdy Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy prawa, wziął krew cieląt i kozłów. Wyraźnie pisze, że tutaj to mamy ten moment, że ogłosił te prawa i nasz zapis drugiej Mojżeszowej podaje nam tylko, że wziął krew cielców, a apostoł Paweł, opisując te wydarzenia i odwołując się do tych wydarzeń, mówi krew cielców i kozłów. Krew cieląt to akurat w tym przykładzie i kozłów wraz z wodą pełną szkarłatną i hizopem pokropił zarówno samą księgę i cały lud. Tutaj w drugiej Mojżeszowej czytamy tylko o pokropieniu ludu, a apostoł Paweł pisze, że pokropił nie tylko lud, pokropił też i tą księgę, gdzie te prawa nowego przymierza zostały spisane. No apostoł Paweł miał dostęp do manuskryptów Starego Testamentu, do których my nie mamy dostępu, one istniały. Zresztą po drugie, istniały wówczas, a po drugie pisze pod natchnieniem, więc możemy zaufać temu, co napisał, że tak rzeczywiście było. Więc werset piąty powinien brzmieć. Polecił też młodzieńcom z synów izraelskich złożyć ofiarę całopalenia i ofiarowali za ofiary spokojne Panu cielce i kozły. Pan dopisek jest tutaj potrzebny i kozły. Dlaczego robili to młodzieńcy? No, dlatego, że nie było jeszcze kapłaństwa aaronowego, bo wiemy, że później w Izraelu przecież to kapłani tylko mogli sprawować ofiary, tylko oni mogli je składać i znamy z przypadków różnych, że biada temu, kto nie będąc kapłanem próbował się parać tym zajęciem, bo to wywołało gniew Boży i natychmiastową karę w postaci śmierci takiego przestępcy prawa Bożego. Ale w tym momencie, w którym jesteśmy, nie ma jeszcze kapłaństwa aaronowego ustanowionego. Z tego powodu młodzieńcy tutaj, ci, którymi prawdopodobnie przypuszczamy, że byli pierworodni w danych rodzinach, to oni składali te ofiary z tego powodu, że zostali oszczędzeni w nocy przejścia anioła śmierci w Egipcie, kiedy była 10. plaga i jak sam Bóg powiedział, że to on ich oszczędził, dlatego oni są szczególną jego własnością, a później ci młodzieńcy pierworodni zostali wymienieni na pokolenie Lewiego. Tutaj także nawet jak była nadwyżka tutaj tych pierworodnych nad pokoleniem Lewiego, to trzeba było jeszcze tam zapłacić za to, żeby to dokładnie wyrównać, więc Bóg uważał ich za klasę poświęconą sobie i później pozwolił tylko wykupić z tego stanu poświęcenia sobie, by pokolenie Lewiego przejęło te obowiązki i ono stało się szczególnym plemieniem poświęconym służbie przybytku. A do tego czasu robili to pierworodni. Więc co oznaczają słowa wersetu piątego? W tysiącleciu Chrystus, głowa i ciało, a tutaj szczególnie głowa, wyda polecenie kapłaństwu, by odpowiednio do swojego miejsca w ciele złożyło te antytypiczne całopalenia. Ofiary całopalenia zawsze przedstawiały boską akceptację ofiary za grzech. W związku z tym tutaj złożone całopalenie przedstawia, że Bóg zaakceptował ofiarę złożoną przez naszego Pana, pokazaną w cielcu, to człowieczeństwo naszego Pana, i w koźle, czyli w człowieczeństwie Kościoła. Kościół, obdarzając ludzkość błogosławieństwami restytucji, pokaże, że Bóg zaakceptował ofiarę za grzech składaną w wieku Ewangelii. Bo gdyby Bóg jej nie zaakceptował, to błogosławieństwa restytucji nie byłyby możliwe. Więc nastanie tych błogosławieństw będzie poświadczało, że ofiara całopalenia została złożona i że Bóg ją przyjął. Tak jak w czasach starożytnych Bóg manifestował przyjęcie tej ofiary całopalnej, którą Izraelici składali, że akceptuje te ofiary, zsyłając ogień, który strawiał, spalał tą ofiarę, dlatego mówimy ofiara całopalna, bo ją została przez ogień strawiona, spalona. Królewskie kapłaństwo złoży także tą antytypiczną ofiarę spokojną, tutaj w tym przykładzie nowoczesnym nazywaną ofiarą pojednania. Biblia Gdańska zdaje się mówi o ofiarze spokojnej, gdzie indziej możemy czytać o ofierze pokoju. Takie terminy na nazwanie tej ofiary się pojawiają, co oznacza, że Kościół stworzy rodzajowi ludzkiemu warunki odpowiednie do poświęcenia i do wykonania tego poświęcenia. Bowiem złożenie ofiary pokoju, czy tej ofiary spokojnej, oznacza, że jednostka jest już w stanie pokoju z Bogiem i jako taka może się mu poświęcić, co w tysiącleciu będzie obowiązkiem ludzkości. Każdy, by osiągnąć życie wieczne, będzie musiał się poświęcić Bogu. To oczywiście poświęcenie w wieku tysiąclecia różni się od poświęcenia w wieku Ewangelii. Jest poświęceniem nie na śmierć, tylko jest poświęceniem do życia. I nie wymaga rezygnacji ze swoich słusznych praw, wymaga tylko i wyłącznie rezygnacji z grzesznych i niewłaściwych rzeczy, natomiast nie wymaga rezygnacji z ani jednej rzeczy, która jest zgodna ze sprawiedliwością. Z takich rzeczy ludzie nie będą musieli rezygnować na rzecz Boga, będą mogli w pełni cieszyć się wszystkim tym, co jest prawe, wszystkim tym, co jest sprawiedliwe. Więc ofiara spokojna zostanie złożona na rzecz świata dopiero po tym, jak uzna on, iż jest pojednany z Bogiem dzięki ofierze Chrystusa, zastosowanej za niego po ofiarze całopalenia. Czytamy następnie werset szósty. Potem wziął Mojżesz połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połowę krwi wylał na ołtarz. wylanie, podzielenie krwi na dwie połowy nie oznacza, iż tylko połowa zasługi ofiary Chrystusa miała być użyta w związku z tym antytypicznym ołtarzem, a tylko połowa wylana na naród, tutaj przeznaczona na naród, na zagwarantowanie Bogu klasy restytucyjnej. Raczej jej podzielenie i dwukrotne użycie pokazuje nam, że została na równi zużyta na obydwa cele. Pokropienie ołtarza krwią podkreśla, iż antytypiczny ołtarz, Chrystus, głowa i ciało, został przez Boga zaakceptowany dzięki przelanej krwi i jest przeznaczony na to, by ludzkość poświęcała się Bogu na nim i by dzięki przelanej krwi poświęcenie ludzkości było przyjemne Bogu. Czasze symbolizują nauki doktrynalne, tak więc wlanie krwi do czasz oznacza stworzenie takich nauk doktrynalnych, które dzięki przelanej krwi Chrystusa będą nadawały się do pokropienia antytypicznej księgi i ludu. Werset 7 mówi: następnie wziął księgę przymierza i głośno przeczytał ludowi. Ten zaś rzekł: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Chrystus wyjaśni całej ludzkości prawdy tysiąclecia, prawdy nowego przymierza, zwłaszcza te mówiące o boskiej sprawiedliwości i prawdzie, że taką zapowiedź mamy podaną już nawet w Ewangeliach. Ewangelia Jana 1,9 mówi o naszym Panu jako światłości oświecającej każdego człowieka przychodzącego na świat. Zwróćmy uwagę, że te słowa nigdy w historii się do punktu obecnego się nie zrealizowały. Nasz Pan w żaden sposób nie oświecił tych, którzy żyli przed Jego czasami, a także od tych czasów, kiedy przyniósł swoje nauki, możemy śmiało powiedzieć, że większość osób żyjących od czasów naszego Pana także nie została przez Niego oświecona. Chrześcijanie nigdy nie stanowili większości ludzkości, ludzi żyjących w jakimkolwiek momencie, a nawet ci, których się uważa teoretycznie za chrześcijan, no to wielu z nich trudno uznać za oświeconych przez Chrystusa. To są ludzie, którzy słyszeli o Chrystusie i coś o Jego ofierze, ale żeby to oświeciło ich życie, to trudno powiedzieć, więc realizacja tych słów wciąż należy do przyszłości i dopiero wtedy się wykona. Na początku Królestwa Bożego, podczas Jego ustanawiania na ziemi, zostanie to zrealizowane przez naszego Pana. Moglibyśmy także odwołać się do Izajasza 11,9, który mówi o tym, że cała ziemia zostanie napełniona znajomością Pana. Też werset, proroctwo, które nigdy do tej pory nie zostało zrealizowane, zostanie zrealizowane dopiero w przyszłości. Więc dowiedziawszy się o prawdzie na czasie, świat ludzkości obieca posłuszeństwo, poświęci się Bogu. Poświęcenie będzie wtedy właśnie polegało na szczerym przestrzeganiu z całego serca praw i zarządzeń Królestwa, między innymi na praktykowaniu zasad sprawiedliwości, czyli pobożności i miłości braterskiej. Tutaj warto podkreślić, że sprawiedliwość składa się z tych dwóch elementów: pobożności, czyli miłości najwyższej do Boga, i miłości braterskiej, czyli miłości do bliźniego jak do siebie samego. I każdy, kto byłby w stanie postępować zgodnie z tymi dwoma zasadami, jest człowiekiem sprawiedliwym, albo inaczej, jest człowiekiem doskonałym. Póki co nie masz sprawiedliwego ani jednego. Jak pisał w pierwszym wieku apostoł Paweł, 2000 lat później wciąż to jest prawdziwe. Tylko Jezus Chrystus był jedynym człowiekiem żyjącym w historii ludzkości, który wypełnił te słowa. W przyszłości, po zawarciu nowego przymierza, wszyscy ludzie będą żyli zgodnie z tymi zasadami, bo ktokolwiek nie dopnie do tych dwóch zasad, miłości najwyższej do Boga i miłości do samego, do bliźniego jak do siebie samego, nie będzie godzien życia i zostanie z ludu wytracony, tak jak to apostoł Piotr w swoim kazaniu zapisanym w 3 rozdziale Dziejów Apostolskich zapowiedział, że stanie się, że kto by nie słuchał owego proroka, z ludu zostanie wytracony. Jak to o tym właśnie? Więc cały lud jednogłośnie odpowiedział: wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Trzeba to, możemy od razu powiedzieć, że chociaż na początku tak ludzkość przygotowana wielkim uciskiem ochoczo przyjmie słowa naszego Pana i zadeklaruje gotowość ich wypełniania, To jak to wiemy, deklaracje z praktyką się rozmijają dość często, nie inaczej będzie i tym razem. Po pewnym czasie niektórym uprzykrzy się kroczenie drogą świętą, tą drogą, która często w naszej literaturze w przeszłości nazywana była gościńcem świątobliwości. Bardziej współcześnie mówiąc, droga święta. Będzie to wymagało od wszystkich, a od niektórych zwłaszcza szczególnie, walki z grzesznymi i samolubnymi cechami ich charakterów, co dla niektórych będzie bardzo trudne i bolesne. I po pewnym czasie zaczną to dotkliwie odczuwać, bowiem niektórzy w sposób nieuleczalny podkopali swoje charaktery już w tym życiu. W sposób może nie tyle nieuleczalny, tylko prawie nieuleczalny, blisko do nieuleczalnego. Tutaj odwołuję się do słów naszego Pana z Ewangelii Mateusza 23:33, gdzie nasz Pan do niektórych powiedział: jakże ujdziecie ognia gehenny, węże, plemię żmijowe, jakże ujdziecie ognia gehenny. Tutaj trwają dyskusje wśród braci na temat znaczenia tych słów naszego Pana. Jak dla mnie znaczą one, że niektórym będzie bardzo ciężko ujść tego ognia gehenny, który symbolizuje całkowite zniszczenie, czyli czegoś, co nazywamy wtórą śmiercią. Takie jednostki po pewnym czasie otwarcie się zbuntują, pogwałcą daną przez siebie obietnicę posłuszeństwa i poświęcenia Bogu, no czeka ich wtóra śmierć, jak się spodziewamy, po 100 latach próby. Przejdźmy teraz do wersetu 8, gdzie czytamy: wziął też Mojżesz krew i pokropił księgę i lud. Tutaj już to słowo dodaje księgę, zgodnie z tym, co ustaliliśmy na podstawie Żydów 9, 19, 20, że trzeba to słowo dołożyć. Czyli wziął też Mojżesz krew i pokropił księgę i lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Jest to obraz na zapieczętowanie, czy też zawarcie nowego przymierza. Mojżesz, kropiąc zarówno księgę, jak i lud, zapieczętował przymierze zakonu, a w antytypie pokropienie księgi boskiego prawa przedstawia Chrystusa, który zagwarantuje Bogu, iż ludzkość spełni swoją obietnicę posłuszeństwa boskiemu prawu. Zasługa ofiary Chrystusa dana Bogu pieczętuje to przymierze, nowe przymierze, jeśli chodzi o Boga. Z jego strony on będzie uważał, że jest zawarte, bowiem gwarancja Chrystusa jest dla niego wystarczająca. On ufa, że Chrystus, który podejmuje się przeprowadzić dzieło restytucji i zapłacił za ludzkość własną krwią, tym okupem, który przekaże wtedy Bogu, to jest transakcja sprawiedliwa, rozsądna i on na zrozumiały sposób, Bóg ma zaufanie do naszego Pana, bowiem od początku wszystko realizuje przez niego i nasz Pan nigdy go nie zawiódł, nawet w tak wielkim i trudnym dziele, jakim było złożenie okupu tutaj na ziemi, więc Bóg uzna, że to przymierze jest zawarte. On, Bóg, Chrystus, gwarantuje Bogu, iż podniesie człowieka z upadku i doprowadzi do doskonałości, co umożliwi wszystkim ludziom wypełnienie tej obietnicy posłuszeństwa boskiemu prawu. Bo aby człowiek mógł być posłuszny boskiemu prawu, musi być doskonały. No bo jako niedoskonały, no nie jest w stanie wypełnić boskiego prawa. Widzimy, jak eksperyment z narodem żydowskim to wykazał. Dostało im dane boskie prawo z obietnicą życia, jeżeli to się doskonale wypełni. 1615 rok przed naszą erą. Nasz Pan przychodzi ponad 1600 lat później i przez tak długi okres czasu żyło wiele milionów Żydów i ani jeden z nich nie uzyskał życia jako nagrody za wypełnienie zakonu, bo tak jak pisze apostoł Paweł, przez zakon jest poznanie grzechu. Danie zakonu umożliwiło człowiekowi poznanie tego, że jest grzeszny i sam z siebie nie jest w stanie się podnieść. Dlatego też Chrystus gwarantuje Bogu, że przeprowadzi proces restytucji tak, by człowiek był w stanie wypełnić swoje zobowiązania. Bo tutaj ludzie mówią: tak, wszystkie prawa Boże wypełnimy, chętnie przyjmują, ale oni nie są w stanie ich wypełnić, bo są grzeszni, niedoskonali. Ci wówczas żyjący i ci, którzy będą z grobu podniesieni, przyjdą w stanie niedoskonałości i sami z siebie nie będą w stanie tego wypełnić. Dlatego nie wchodzą w bezpośredni kontakt z Bogiem, bo boska sprawiedliwość musiałaby od razu potępić ich znowu na śmierć przy pierwszym ich grzechu, tylko pośrednik bierze ich pod siebie i mówi, że ja się nimi zajmę, doprowadzę do porządku, do takiego stanu, żeby byli, mogli przestrzegać boskiego prawa i by to, co obiecują teraz, żeby rzeczywiście byli w stanie wypełnić. A będą tacy, których się nie da doprowadzić do porządku? No, będą, wspominaliśmy o tym wszyscy. To pośrednik mówi, no takich, którzy okażą się niepoprawni, to ja po drodze, w międzyczasie wytracę. I jak dojdziemy do końca okresu tysiąclecia, okresu restytucji, to ja tobie przekażę tylko tych, którzy są w stanie to prawo wypełnić. To, co na siebie przyjęli, będą w stanie wypełnić. I Bóg taką obietnicę akceptuje, uważa, że pośrednik jest w stanie to dokonać, że Chrystus jest w stanie tego dokonać i mówi, umowa stoi. To umowa z Bogiem zostaje zawarta. Okup Chrystusa jest gwarancją dla Boga. Ale dla ludzkości trzeba jeszcze zawrzeć z drugą stroną to przymierze, czyli z ludzkością. Ludzkość także musi uznać przymierze za zawarte. Bowiem nowe przymierze jest przymierzem warunkowym. Jedna ze stron obiecuje drugiej stronie pewną rzecz w zamian za inną rzecz. Bóg obiecuje rasie ludzkiej życie wieczne w zamian za doskonałe przestrzeganie jego prawa. Bóg nie ufa ludziom, że będą postępować tak, jak obiecali, bo są grzeszni i nie są stale doskonale czynić, a klasa restytucyjna, będąc klasą niewiary, bo to nie jest klasa wiary, tak jak lud wieku Ewangelii, którzy wierzył i ufał Bogu, że Bóg obiecuje pewne rzeczy w przyszłości, których nie ma i których nie dostają za tego życia, tylko mają obietnicę życia wiecznego, boskiej natury w przyszłości. I to byli ludzie, mówię tutaj o klasie oblubienicy Chrystusa, o tak wielkiej wierze, że dla takiej obietnicy, dla czegoś, czego nie widzieli, tylko zostało im obiecane, poświęcili życie i zrezygnowali z wszelkich dobrych rzeczy, jakie ten świat miał dla nich do zaoferowania. No, w klasie restytucyjnej takich nie ma, bo w klasie, gdyby tacy byli w klasie mieli być w klasie restytucyjnej, o takiej charakterystyce, to by w wieku Ewangelii znaleźli się w Kościele Chrystusowym. Więc takowi zostali z ludzkości wybrani wcześniej. Klasa niewiary nie ufa Bogu, że da im życie wieczne, jeśli będzie doskonale postępować, bo też będzie sobie zdawała sprawę z tego, że jest grzeszna i postępowanie doskonałe będzie dla nich bardzo trudne, więc czy w ogóle warto się starać, czy żeby tutaj podnosić wysiłki, bo może i tak się nie uda. Namęczę się, natrudzę, a ostatecznie i tak się nie uda. Więc by jest klasą niewiary i by podjąć taką reformę, potrzebuje mieć tutaj pośrednika, który by jej też zagwarantował, że Bóg swoją obietnicę wypełni, który by uświadomił ludzkości, że dzięki mojemu okupowi, dzięki procesowi restytucji, jakiemu ja chcę was poddać, to jest możliwe i ja wam to gwarantuję. I klasa, taka obietnica będzie dawana światu ludzkości w trakcie procesu restytucji. No i możemy powiedzieć, że klasa restytucyjna, będąc klasą niewiary, nie uwierzy od razu. Bo czy to mówi Bóg, czy mówi Chrystus, oni w coś, czego nie widzą, nie doświadczają, nie bardzo są w stanie uwierzyć. To może tak, może nie, będzie im chodziło po głowie. Więc oni zawieranie przymierza, nowego przymierza z ludzkością zajmie cały okres tysiąclecia. Bo oni muszą zobaczyć, że oni się udoskonalają. A tacy jak będą przechodzić proces restytucji i zobaczą, że 100 lat temu, no to było ze mną zupełnie inaczej. Ja widzę to, że jestem dużo doskonalszy, dużo lepszy niż byłem 100 lat temu, a może niektórzy 200 lat temu. No to jeżeli ja zrobiłem taki postęp, no to w sumie jest możliwe, że jak do tej pory robiłem postęp, to w przyszłości też będę robił postęp. A jak będę robił postęp w przyszłości, no to rzeczywiście ja do tej doskonałości mam szansę dojść. Więc oni muszą tego doświadczyć na własnej skórze procesu restytucji, żeby oni mogli zaufać Bogu, bo to musi być dla nich odczuwalne. Oni muszą na samym sobie zobaczyć, że oni dostają to życie wieczne, że prawa życiowe, warunki życiowe, które się znajdują, że to rzeczywiście jest im udzielane. W taki sposób działa klasa niewiary, jaką jest klasa restytucyjna. W związku z tym zawieranie przymierza z ich punktu będzie trwało cały okres tysiąclecia. I to, co nazywamy pieczętowaniem nowego przymierza, czy też inaugurowaniem nowego przymierza, czy też zawieraniem nowego przymierza, są trzy terminy, które w sumie znaczą jedno i to samo, zajmie cały okres tysiąclecia. Bo ile z Bogiem zostanie załatwione od razu, jak tylko zasługa okupu zostanie przekazana przez pośrednika, przez Chrystusa Bogu, to Bóg uzna: tak, dostałem to, co chciałem, i mam gwarancję od Chrystusa, że proces restytucji zostanie przeprowadzony, mi to wystarcza. Natomiast klasa restytucyjna będzie musiała rzeczywiście dostać pełną doskonałość, poczuć w swoich kościach, że są doskonali, to wtedy dopiero uwierzył: no tak, my jesteśmy w stanie, jesteśmy doskonali, widzę, że jestem doskonały, a to znaczy, że mogę doskonale postępować, a to znaczy, że Bóg da mi życie wieczne, bo będą wiedzieli, przecież będą pamiętali, co się stało przy upadku Adama i rasy ludzkiej, że była śmierć za nieposłuszeństwo, to będą wiedzieli, że jak są doskonali, to rzeczywiście Bóg wypełni swoją obietnicę. Dopóki nie będą doskonali, nie będą w pełni o tym przekonani. Dlatego zawieranie przymierza zajmie cały okres tysiąclecia. Będzie to czas poświęcony zawieraniu przymierza, a samo przymierze będzie obowiązywać dopiero po tysiącleciu. Zacznie obowiązywać dopiero w małym okresie po tysiącleciu, kiedy to Chrystus ustąpi z urzędu pośrednika i wystąpi w nowym urzędzie jako sędzia. Też kolejny urząd dany mu przez Boga, bo nasz Pan wszystko, Bóg robi wszystko przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, w którym to upoważniony przez Boga sędzia sprawdzi, jak przeszedł proces restytucji. Bo pośrednik wszystkich tych, którzy się otwarcie buntowali, usunął po drodze, ale w próbie ostatecznej, jak wiemy, mają się objawić owce i kozły, czyli mają się objawić też i tacy, którzy choć wydawali się być doskonali, bo na zewnątrz nic złego nie czynili, to jednak wewnętrznie nie byli doskonali, zachowali egoizm ponad dozwoloną miarę w sobie. W związku z tym trzeba ich wprowadzić w odpowiednie doświadczenia, żeby się to okazało. Tak jak w wieku Ewangelii Bóg postępuje ze swoim ludem, gdy chce, żeby się rozwijał i by usuwał pewne wady, których no może nie widać i ktoś z poświęconych nawet nie jest świadomy, że taką wadę posiada, to Bóg aranżuje mu takie sytuacje, żeby w tej sytuacji ta wada się objawiła, żeby on sam zobaczył, że tą wadę ma, żeby mógł Bóg zjednać sobie jego współpracę w walce, w wykorzenianiu tej wady. Tutaj się okaże, to już nie będzie proces wykorzeniania, bo proces wykorzeniania był w wieku tysiąclecia i każdy, kto chciał, mógł wszystko zło wykorzenić. Warunki były stworzone, jeżeli ktoś odpowiednie istniały, jeżeli ktoś z nich nie skorzystał, to już tylko i wyłącznie jego prywatna wina i w małym okresie kara za jego nieposłuszeństwo, za to, że nie chciał skorzystać z tego, co zostało mu przez ofiarę Jezusa zapewnioną przez proces restytucji. Więc nowe przymierze dopiero potem będzie obowiązywało i będzie podstawą wszelkich kontaktów Boga z ludzkością na całą wieczność. I tu na zakończenie użyję słów z Księgi Jeremiasza, 31 rozdziału, a wersetu 33, gdzie Bóg mówi tak: lecz takie przymierze zawrę z Izraelem po tych dniach. Wcześniej Bóg mówi, że zawrze przymierze, ale nie takie, jak było kiedyś. Nie to, co było przymierze zakonu, które życia wiecznego nikomu nie przyniosło. Lecz takie przymierze zawrę z domem Izraela po tych dniach, czyli po dniu wieku żydowskiego, po dniu wieku Ewangelii, podczas wieku tysiąclecia będę je zawierał, także na jego koniec ono będzie zawarte i to przymierze będzie polegało na tym: złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. W wiekach przyszłych, jakie nastąpią w tysiącleciu, po tysiącleciu, taki stan nastanie, że ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Wtedy wypełnią się słowa z modlitwy naszego Pana: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie. Tak jest i zawsze była, ale tako i na ziemi, żeby się działa tylko i wyłącznie jego wola, to dopiero w wiekach przyszłych. Więc cóż nam powiedzieć w reakcji na modlitwę naszego Pana: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tako i na ziemi. Można powiedzieć tylko amen. Niech tak się stanie. Dziękuję, braterstwo, za uwagę.